Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry, audycja TSW startuje na antenie Weszło FM. Przed mikrofonem Kamil Kania. Ja już spieszę powitać moich gości. Ulubiony zestaw twitterowej społeczności Wisły Kraków, a więc Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Również witam.
Dzień dobry.
Panowie, Wisła Kraków zremisowała w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ten mecz to miał być taki papierek lakmusowy, by sprawdzić tak naprawdę, czy ta Wisła z Beniaminkami to taka anomalia, ponieważ grała z zespołami dużo od siebie słabszymi, a jej rzeczywistą twarzą to ta pokazana przeciwko Lechii Gdańsk, więc znacznie słabsza, czy może faktycznie zwyżka formy nastąpiła. No i trzeba powiedzieć, że w meczu z liderem remis, który można było zamienić też na zwycięstwo, to jest, Bartek, coś, co świadczy o tym, że ta forma Wisły no zwyżkowała w ostatnim czasie.
Myślę, że jest w jakiś sposób, oddaje to jakieś siłę zespołu. No, Wisła już raz jechała na taki mecz skazywana, nawet bardziej chyba na pożarcie niż przed tą wyprawą do Bełchatowa. Do Zabrza, tam sobie znakomicie poradziła. Górnik wtedy też był liderem i to Wisła bardziej po tamtym meczu mogła mówić o niedosycie niż Zabrzanie, bo miała więcej sytuacji. Teraz myślę, że tak nie jest, ale bardzo dobra, solidna pierwsza połowa, słabsza druga, ale też no, nie wymagajmy, żeby w starciu z liderem ten lider nie stwarzał sytuacji i przez 90 minut no, to byłoby chyba za dużo, ale no, mimo wszystko Wisła poza tam paroma takimi fragmentami, chyba było 2-3 minuty w czasie tej drugiej połowy, kiedy rzeczywiście można było mówić o nomen omen oblężeniu Częstochowy, ale sama końcówka już chyba była tak zagrana, w mojej ocenie przynajmniej, na spokojnie i tam nie było jakiegoś mega pożaru. Dobry wynik dla Wisły. Zresztą Wisła w ogóle, co jest paradoksem w porównaniu chociażby do poprzedniego sezonu, bardzo dobrze spisuje się na wyjazdach. Tylko trzy drużyny w Ekstraklasie jeszcze takiego nie zaznały smaku porażki poza domem. To prowadzący w tabeli Raków, druga w tabeli Legia i Wisła Kraków, więc to pokazuje, że jest to jakieś osiągnięcie ekipy z Kowronka. Gdyby to się jeszcze przełożyło na mecze u siebie, to myślę, że kibice Wisły byliby zadowoleni, ale myślę, że nie ma co narzekać. Obecna pozycja Wisły w środku tabeli po prostu daje, myślę, wartość tego zespołu na ten moment.
Myślę, że ten mecz mniej więcej pokazał taką ogólną sytuację Wisły, czyli jest to drużyna bardzo niestabilna, która potrafi no, mieć dobre momenty, dobre mecze, udane i potrafi mieć momenty fatalne, złe. I to po prostu oddaje cały ten sezon, ten mecz, charakter drużyny. No, po prostu Wiśle brakuje stabilizacji jakiejkolwiek. Znaczy dobrze, że nie jest to stabilizacja taka, jak była rok temu do trenera Stolarczyka, gdy przegrywała 10 kolejnych meczów. Natomiast tu od wiosny i teraz ten sezon to po prostu jest taka huśtawka nastrojów. No, jest moment taki, że wydaje się, że to idzie w górę, że forma rośnie, potem przychodzi jakiś gong, potem wydaje się, że już jest fatalnie, jakieś tam odbudowanie, po prostu brak stabilizacji z meczu na mecz i w trakcie meczu. W każdym meczu, może poza Stalą Mielec, gdzie to było rzeczywiście jednostronne widowisko, to ta gra Wisły faluje, są, jak mówiłem już, momenty bardzo dobre, są koszmarne, złe, średnie, słabe i to tak po prostu wygląda. No, nie miałbym tutaj aż takich wielkich zastrzeżeń do trenera, bo wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja w zespole, że cokolwiek, że naprawdę trudno jest pracować w tych warunkach, gdy skład się co chwilę zmienia, gdy nawet jeszcze dzień przed meczem nie bardzo wiadomo, kto może zagrać, kto może wypaść. Jedni zawodnicy są po dłuższych przerwach, nadrabiają zaległości. To wszystko jest po prostu też niestabilne i to taka sytuacja, o jakiej mówiłem, nie dotyczy tylko Wisły, no ale generalnie no taki jest obraz tego zespołu, że po prostu brak stabilizacji na jakimkolwiek poziomie to jest taka jak gdyby charakterystyka tego zespołu.
No, w trochę innych czasach muszą teraz pracować trenerzy w naszej ekstraklasie. Bartku, czy ty uważasz, że Wisła wzmocniona Felicio Braunem Forbesem, czy ją Jebołą wygrałaby w Bełchatowie, czy to było wszystko, na co Wisłę było stać, ten remis?
To jest taka trochę akademicka dyskusja, natomiast myślę, że miałaby większe szanse na zwycięstwo. Tak bym to ujął. A co do tego braku stabilizacji, no to ja bym nie przesadzał, no jednak w poniedziałek obchodziliśmy rocznicę meczu z Arką Gdynia, przegranego przez Wisłę 0-1 i była to 7. porażka w poprzednim sezonie, za co głową zapłacił Maciej Stolarczyk. I wtedy mówiliśmy o Wiśle, z której wypadło 2 zawodników kontuzjowanych, czyli Jakub Błaszczykowski i Paweł Brożek, i nie było drużyny tak naprawdę, które było w Łeb, 07 w Warszawie i tak dalej. W tej chwili mówimy o Wiśle, w której co tydzień, czy co 2 tygodnie, w zależności od tego, jak gra liga, nie ma trener Skowronek do dyspozycji kilku, 5, 6, 7 zawodników, z których każdy pewnie mógłby być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawowego składu, a jednak drużyna zbiera punkty, więc ale ja tu nie widzę jakiegoś totalnego braku stabilizacji, o którym mówi Grzesiu. Raczej widzę drużynę średnią, jak na obecne warunki ekstraklasy, która czasami wygra, czasami przegra, czasami zremisuje i jej miejsce właśnie jest, tak jak powiedziałem, gdzieś w okolicach 8-9 miejsca, myślę, na ten moment. Wszystko, co by udało się zrobić wyżej, to trzeba by było poczekiwać za sukces. Ale patrząc z perspektywy roku, ten postęp został zrobiony. No dzisiaj w Wiśle, jeżeli wypada 1-2 zawodników, to nie ma pożaru, po prostu skakuje w to miejsce ktoś inny i nie ma jakiejś drastycznej obniżki dyspozycji całej drużyny. Przypomnę tylko, że w tym meczu ze Stalą Mielec, wygranym w takim stylu 6-0, na mecz mogło pojechać 17 zawodników. No, było 18, ale w ostatniej chwili wypadł jeszcze Rafał Boguski i mieliśmy 17 zawodników. No, w meczu ligowym, zawodowej ligi. A jednak zespół sobie świetnie poradził, więc naprawdę czasami trzeba troszeczkę chłodnej głowy do oceny tego, co się dzieje. I spojrzenia na to trochę w szerszej perspektywie, takiej, że ciągle klub ma problemy, ciągle spłaca długi, ciągle sytuacja nie jest idealna, a dodatkowo pandemia na pewno nie dokłada pozytywnych bodźców do pracy. No a jednak w porównaniu do poprzedniego roku postęp jest widoczny. Dzisiaj myślę, nikt w Wiśle nie musi łapać się za głowę i zastanawiać się, czy Wisła cudem uratuje się przed spadkiem z ekstraklasy. No myślę, że powtórzę to jeszcze raz, miejsce w środku tabeli spokojne to jest to, co Wisła w tym sezonie będzie po prostu prezentować do końca tych rozgrywek. I tak jak mówiłem, raz pewnie wygra, potem zremisuje, gdzieś przegra. Tak się to będzie toczyło do 30. kolejki.
No, z tym postępem aż tak bardzo bym nie przesadzał, bo w zeszłym roku na tym etapie rozgrywek Wisła miała 1 punkt więcej zdobyty niż obecnie. Gdyby leciały 3 drużyny, to...
Na tym etapie rozgrywek było rozegrane kilkanaście spotkań, więc nie naginaj
rzeczywistości. To jest chyba różnica,
przyznasz.
Jest różnica, tylko zobaczymy, ile Wisła będzie miała punktów po 14 kolejkach, bo na tym się zakończy ten rok, bo nawet pełnej rundy teraz się nie rozegra.
Po 14, a mecz z Arką był meczem 15, czyli mówiliśmy o półmetku i miała Wisła 11 punktów, czyli wystarczy, że wygra jeden mecz i będzie już miała więcej, więc to jest takie
I będzie miała całe 2 punkty więcej niż w zeszłym katastrofalnym roku.
Ale jest w tym momencie na 9 miejscu, a w zeszłym roku była na przedostatnim miejscu po 15 meczach z 11 punktami dzieliła te 2 zaszczytne ostatnie miejsca z UKS-em Łódź.
Tylko patrząc na obecną pozycję Wisły w tabeli też, no trzeba troszkę na to inaczej popatrzeć. Są takie kluby jak Wisła Płock, która ma 1 mecz mniej, Lech Poznań ma 1 mecz mniej, Krakowia, która ma 1 punkt mniej, jednak de facto zdobyła tych punktów 14, czyli zakładając na przykład, że Lech i i Wisła Płock wygra swoje zaległe mecze, to Wisła spada w tej chwili, nie jest na 9 miejscu, tylko jest na miejscu 11, a licząc te punkty,
Pogoń też zakładała, że łatwo wygra z Podbeskidziem.
To spada na 12 miejsce, tak więc naprawdę też patrzmy trochę na to realnie, bo mówię, to miejsce jeszcze naprawdę nie oddaje tego, nie do końca oddaje dorobek Wisły i jej osiągnięcia w tym sezonie. Także spokojnie, ja nie mówię, że nie ma postępu. Przede wszystkim Wisła jest lepsza kadrowa niż w zeszłym roku. No, rzeczywiście ściągnięto.
No to właśnie o tym mówię. No to przecież powiedziałem
kilku piłkarzy, którzy dodają trochę jej jakości. No nie ma już pary stoperów, Klemens Janicki, która grała katastrofalnie jesienią w zeszłym roku i całej obrony, tylko ściągnięto solidnego stopera. Natomiast mówię, no na razie jeszcze do zachwytów jest naprawdę bardzo daleko. Ile tak naprawdę Wisła zagrała dobrych meczów? Zagrała jeden cały dobry mecz w Mielcu i zagrała połówkę z Podbeskidziem. Dobrą, może nawet momentami bardzo dobrą. Zagrała jeszcze niezły mecz w Zabrzu i niezły mecz tu z Rakowem. Pozostałe mecze to było kopanie w czole w większości przypadków.
Krzysiu, ale to połowa jest, to wymieniłeś.
Nie dokładnie połowa, bo naprawdę jeden udany mecz to był w Mielcu, a resztę to były takie sobie, no. Mecze, o których mówiłem, że były bardzo dobre momenty, ale były też fatalne. I tyle. I tak samo było w meczu z Rakowem. No. Też wiadomo, no, to jest bardzo cenny punkt, ale też wiadomo, u nas w naszej lidze patrzy się lider Raków. Oczywiście wszyscy się nim Rakowem zachwycali, tylko też popatrzmy, no, w poprzedniej kolejce Raków ledwo co wygrał ze Stalą Mielec i naprawdę miał trochę szczęścia w końcówce, że nie wpadł gol na 2-2. Także w Polsce drużyny grają po kilka meczów, 3-4 mecze dobrze, wtedy jest wielki fejm na nich, wychwala się, a potem gasną i myślę, że teraz Raków jest trochę na takiej fali już spadającej i tyle. No. Też mówi się, że nie grał Raków, grał też bez Petraszka. Także to też nie był ten Raków, który wcześniej sobie świetnie radził, bo mówię, oni już zasygnalizowali, że z formą troszkę zjeżdżają w meczu ze Stalą Mielec. To mówię, było takie zwycięstwo przy odrobinie szczęścia.
Można oczywiście wszystko deprecjonować i za każdym razem mówić, że szklanka jest do połowy pusta. Ja się wcale nie zachwycam grą Wisły. Też uważam, że jedyny mecz, w którym się do niczego nie można było przyczepić, to był ten w Mielcu. Ale taki właśnie jest obraz drużyny średniaka. I tyle. To nie chodzi o to, że się należy tu zachwycać, bo Wisła wymieszowała z Rakowem. Po prostu widzę różnicę w porównaniu do poprzedniego sezonu, kiedy piłkarze wychodzili na boisko i nie wiedzieli, byli po prostu tak przerażeni faktem, że mają rozegrać mecz ligowy, że było pewne, że po prostu z każdą minutą będziemy tylko czekać na wyrok. Sami zawodnicy mówili czasami, że oni też tak w głowach to im się układało, że był taki strach. No w tej chwili wychodzą na boisku lidera, nawet jeżeli to nie jest jego stadion, tylko grają w Bełchatowie. Grają w miarę pewnie w obronie, są poukładani. Nie oczekuję cudów od tej drużyny, to nie jest zespół na medale, już ustaliliśmy to kilka miesięcy temu. Więc tak jak mówiłem, niech wygrają raz na trzy kolejki, raz na trzy kolejki zremisują i jeżeli taka i raz pewnie na trzy kolejki przegrają, no taka średnia pewnie będzie w obrazie tego zespołu i tyle. No, to nie chodzi o to, żeby się zachwycać. No, trzeba zobaczyć po prostu różnicę w porównaniu do zeszłego sezonu i tyle. Można oczywiście wszystko deprecjonować. No widzę zasadniczą różnicę. Wisła dzisiaj nie wychodzi na boisko w meczu z drużyną o sile Arki Gdynia i przegrywa 0-1, tylko wychodzi i ładuje 3-0 pod Beskidzie, nawet jeżeli to pod Beskidzie miało w Krakowie dobre momenty. No to jest zasadnicza różnica. Jeżeli ty tego nie widzisz, twoje prawo.
Nie przerywałem wam, panowie, bo to była naprawdę zacna dyskusja. Przejdziemy sobie teraz do takiego rozłożenia meczu z Rakowem na czynniki pierwsze. Chodzi mi tu przede wszystkim o linię defensywną, bo rozbił ten kwartet Artur Skowronek. Rozbił dlatego, że Dawid Szot został przesunięty nieco wyżej. Na prawej obronie zagrał Dawid Niepsuj. No, z jednej strony trudno to ocenić inaczej niż pozytywnie, bo Wisła ugrała czyste konto Grzegorz, ale no ale właśnie, czy Dawid Niepsuj ciebie przekonał, że powinien grać w podstawowym składzie?
Trudno powiedzieć, zwłaszcza, że chyba złapał kontuzję, także o jakiejś tam regularnej grze trudno mówić. Ja, że mówiąc, prawych obrońców Wisły najbardziej na tej pozycji widziałbym Łukasza Burliga, ale oczywiście Łukasza Burliga dobrze przygotowanego do dobrej formie. Wiadomo, Łukasz miał swoje problemy zdrowotne, wchodzi na końcówki, łapie jakieś minuty. Natomiast tak docelowo myślę, że warto było go odbudować, bo myślę, że z tych wszystkich ludzi, którzy grają na prawej obronie, on ma największe umiejętności i najwięcej doświadczenia. Natomiast Szota bym właśnie rotował razem z Patrykiem Plewką raczej w środku pola, bo myślę, że to jest lepsza dla niego pozycja i tutaj wiadomo, że musi grać jeden młodzieżowiec i myślę, że to jest taka też trochę pozycja dość bezpieczna dla zespołu. No nie zapominajmy na przykład, że Szot zbierał dość dużo pochwał za swoją grę w poprzednich meczach na prawej obronie, no ale tak w meczu z Lechią Gdańsk te bramki właśnie poszły w drugiej połowie z jego strony. Tam miał spore problemy, żeby blokować skrzydłowego Lechi. Zresztą został potem zmieniony po stracie tych dwóch bramek. Chyba za późno trochę. Dlatego no mówię, no dla mnie akurat numerem jeden na prawą obronę jest Łukasz Burlika.
Myślę, że to jest efekt tego, że jest największe bogactwo wyboru na prawej obronie. Trener pewnie Skowronek chce troszkę posprawdzać, jak w innej konfiguracji to będzie funkcjonowało. Co do meczu z Lechią, to rzeczywiście Lechia no, często atakowała tą stroną, aczkolwiek tak do końca Szota bym nie winił. Tam myślę, że problem był trochę innego rodzaju. Przede wszystkim taki, że Jawie Boa prawie w ogóle nie wspomagał go w defensywie, często włączając się Pietrzaku i podwajaniu tak naprawdę Szota, no to chłopak już był gdzieś koło 50 któreś minuty ugotowany, bo musiał cały czas sobie radzić z trójką zawodników, dodatkowo defensywny pomocnik, który tam miał też schodzić, pomagać, też średnio to wyglądało i tak trochę tego Szota wsadzono na minę przez to, bo miał naprawdę tam nie za łatwo. Ten teraz dokonał takiego wyboru.
Właśnie jeszcze wtrącę się tutaj, to jest też taka trochę kamyczek do ogródka trenera, który no po prostu nie zawsze w odpowiednim czasie reaguje na to, co dzieje się na boisku i nie dokonuje korekt.
No tutaj trener Tokowiec wyczuł, że właśnie, że Jeboa, o ile ma rzeczywiście dużo atutów z przodu, to w grze defensywnej no nie lubi się wracać, no co tu dużo mówić. Z tego co wiem, tak jak mówię, tam miał asekurować Szota bardziej jeden z defensywnych pomocników i z tym też był problem, więc stąd taki obraz, ale też fakt jest, że to gdzieś miało kluczowe znaczenie dla wyniku spotkania, bo wszyscy wieszali psy na Maćku Sadloku, a tak naprawdę Maciek Sadlok tą bramkę pechowo strzelił samobójczą, bo jechał za akcją ratunkową. Całe zło w tej sytuacji zaczęło się właśnie na tej prawej stronie Wisły, gdzie brakło asekuracji, gdzie brakło pomocy, i żeby tą akcję skasować w zarodku. Ale to tak tylko na marginesie. Myślę, że jeżeli oceniamy grę obronną Wisły, to więcej pracy i więcej takiego trochę może zderzenia z Ekstraklasą to za dużo powiedziane, ale no jednak sporo materiału do przemyśleń ma po tym meczu Dawid Abramowicz, bo szczególnie w drugiej połowie Noraków, mówiąc tak po piłkarsku, jechał tą jego stroną i Marcin Cebula robił tam naprawdę duże zamieszanie. I to był właśnie ten fragment, kiedy Wisła troszeczkę się pogubiła i była w największych opałach w tym spotkaniu. I tu był problem. Na prawej obronie myślę, że Wisła ma, tak jak mówiłem, największe bogactwo wyboru, bo oprócz tej trójki, którą wymieniliśmy, jest jeszcze Konrad Gruszkowski, więc tutaj trener ma naprawdę duże pole manewru.
Na środku para. Proszę, Grzesiu.
No właśnie tak poniekąd, bo właśnie rzeczywiście to, co Bartek powiedział o Abramowiczu, to był jego nieudany występ, zwłaszcza ta druga połowa. I teraz się można zastanawiać, czy zmienić parę stoperów, bo Machemicz jest już jakby gotowy do gry, był na ławce rezerwowych, i znowu spróbować Maćka Sadloka na lewą obronę ustawić, czy trzymać tej pary Sadlok Kiedrych już, która no, coraz lepiej ze sobą współpracuje, a to jest dość ważne, jeśli chodzi o takich obrońców, takie zgranie, wyczucie się. Dlatego właśnie tu będzie spory dylemat. No, być może Abramowicz w meczu z Wartą nie będzie miał na tej stronie tak groźnego skrzydłowego jak Cebula i sobie jakoś tam poradzi. Jednak no widać, że gdy przychodzi mu rywalizować z bardziej klasowym skrzydłowym, to zaczynają się jakieś jego problemy. No, on jest mimo wszystko takim zawodnikiem lepszym w ofensywie. No, wydaje mi się, że dla niego idealny układ to byłby taki wahadłowy w systemie trójką obrońców. Pojawiły się też takie trochę porównania do Mujty, Adama Mujty, który też przychodził do Wisły właśnie na lewą obronę, miał właśnie dawać dużo atutów z przodu, no ale te atuty z przodu, które niby miał, jakoś nie równoważyły jego bardzo słabej gry w defensywie.
Jeżeli chcesz moje zdanie znać na temat stoperów, to uważam, że ta para, która gra obecnie, jest najlepszym wyborem.
Nie przekonał cię Mechremicz występem w Zabrzu kilka tygodni temu?
To nie chodzi o to, czy nie przekonał. Uważam po prostu, że Maciej Sadlok jest na ten moment lepszym piłkarzem. I tylko dlatego, że ktoś ma iść w nazwisku, to nie znaczy, że musi grać. Jakby pewnie wielu chciało. Uważam po prostu, że na ten moment para Frydrych Sadlok to jest najlepsza para stoperów, jakie Wisła ma w kadrze. Ale ten wybór za chwilę i tak się naturalnie zmieni, bo Fredryk ma w przerzutę kaczki, pewnie niedługo złapie czwartą, więc Mechremicz dostanie swoją szansę wcześniej czy później. Natomiast
Maciek chyba też ma trzech kartek.
Nie pamiętam, czy dwie, czy trzy, ale też już...
Raczej zawsze swoją liczbę kartek uzbiera w sezonie.
No. Więc prędzej czy później i tak jeden przynajmniej ze stoperów wypadnie i trzeba będzie znowu kombinować. No i dobrze, że w takiej sytuacji jest Mechremicz, który rzeczywiście, trzeba to przyznać, zagrał udany mecz w Zabrzu. A jak będzie na Wartę, no to przekonamy się za nieco ponad tydzień.
Michal Frydrych nie pomógł z Lechią zachować czystego konta, ale myślę, że przyczynił się w jakimś tam stopniu do czystego konta w Bełchatowie. Podobno był nawet rozważany...
Tak jeszcze Kamil, żeby wchodząc w słowo, bo nie wiem, taki obraz się tu rysuje tego meczu z Lechią jako jakoś strasznie tragicznego, on taki wcale nie był. To był zupełnie inny 1-3 niż to, które było na początku sezonu ze Śląskiem Wrocław na przykład. Ja myślę, że po prostu Wisła w tym meczu z Lechią nie wykorzystała tych swoich momentów, a w takich spotkaniach z takimi rywalami, które no jednak mają jakość, to jest na końcu decydujące, bo oczywiście tak się mówi ładnie, że niewykorzystane okazje się mszczą, ale w tym meczu tak rzeczywiście było, bo Wisła jeszcze przy wyniku 1-1 miała przecież bardzo dobrą okazję, Jawa i Boa. Nie wiemy, jak ten mecz by się potoczył później. Później to pojawiły się błędy, Lechia wykorzystała swoją siłę ofensywną, ale powtórzę, to nie był jakiś bardzo tragiczny mecz w wykonaniu Wisły. Ja myślę, że on nawet nie był jakoś bardzo słaby. No, po prostu były takie momenty w tym spotkaniu, które zadecydowały o tym, że Lechia wywiozła z Krakowa 3 punkty. Ale jak zestawimy to spotkanie na przykład z takimi meczami jak ze Śląskiem Wrocław, u siebie przegrany mecz 1-3, czy już w ogóle z Wisłą Płock, no to jednak ta gra była dużo, dużo lepsza. Tak przynajmniej to wygląda w mojej ocenie.
No nie ma co w ogóle chyba porównywać meczu przeciwko Lechii Gdańsk do spotkania z Wisłą Płock, bo nie mam pojęcia, czy Wisła jeszcze w tym sezonie tak tragiczne spotkanie rozegra.
Nie zapominajmy o tym, bo tak widzę, że tak gdzieś zmierzamy, że Wisła tu jakąś tragedię zagrała z Lechią i popełniła błędy w starciu z drużyną, która jest mocna, ma swoje atuty z przodu, wszyscy o nich wiemy. I tyle, a nie potrafiła wykorzystać swoich szans. Przypomnę, że pierwsza już była w 20 sekundzie i kto wie, jakby ten mecz się potoczył, gdyby Wisła była po prostu skuteczniejsza w tym spotkaniu, w tych takich
ważkich, newralgicznych
momentach dla losu, dla wyniku tego spotkania.
O Michała Frydrycha chciałbym was, panowie, zapytać, bo pojawiły się nawet informacje o tym, że selekcjoner czeskiej kadry gdzieś awaryjnie myślał nad powołaniem piłkarza Wisły do reprezentacji. Tam COVID troszeczkę pokrzyżował plany, jeżeli chodzi o podstawowych stoperów, i Frydrycha rozważano. No to jest samo w sobie, Grzesiu, akt nobilitacji dla Frydrycha za te jego udane tygodnie w nowym klubie.
No to jest zawodnik, który w Czechach był ceniony, jest znany, widziałem nawet jakiś całkiem niedawno wywiad z nim w czeskim sporcie, także w gazecie, także widać, że te występy jego w Wiśle są śledzone i nie przechodzą tam bez echa. No jeśli Petraszek z Rakowa dostaje powołania, to równie dobrze może dostawać Frydrych, który według mnie nie jest dużo gorszym zawodnikiem. Wiadomo, że on już swoje lata ma, jeśli chodzi o takie robienie jakiejś reprezentacyjnej kariery, choć 30 lat za stopera to nie jest żaden bieg, no ale wiadomo, no w kadrze się raczej już ciężko przebijać w takim wieku, no ale wiadomo, no To jest piłkarz, który, mówię, no w Czechach jest znany, ceniony, ma swoją markę i to normalne, że w takich sytuacjach, jak są jakieś problemy, jest tam jakimś kandydatem na liście, tam na którejś z wyższych pozycji, może nie najwyższych, ale jest tam w jakimś rankingu selekcjonera. No z drugiej strony też no reprezentacja Czech to no nie jest też Hiszpania czy Anglia. Także oni też mają swoją ograniczoną liczbę piłkarzy i też wcale znowu aż takich wielkich gwiazd obecnie Czesi nie mają. Mają bardzo solidnych piłkarzy, natomiast mówię, no nie mają jakichś tam takich gwiazd, którymi by się świat zachwycał, więc też nie jest to znowu jakieś takie wielkie halo, że jest w kręgu zainteresowań trenera reprezentacji Czech.
No, 4 z 5 meczów zakończone czystym kątem.
Wyjąłeś mi to z ust, że nowa obrona Wisły to w ogóle jest jakaś inna bajka, odkąd przyszedł Frydrych. Nie tylko fakt, że on prezentuje się bardzo dobrze, ale też inni piłkarze przy nim jakby rosną. Michał Buchalik powiedział mi taką rzecz parę tygodni temu, że mając Frydrycha przed sobą, wiesz, że ten gość nie wytnie ci żadnego numeru brzydkiego, tak? Głupiego, nie zrobi błędu, że jest przewidywalny do bólu i myślę, że tak z nim jest. To jest facet, który nawet jeżeli na początku meczu łapie żółtą kartkę, a tak było chociażby w meczach z Górnikiem Zabrze, czy ostatnio z Rakowem, no to ma bardzo zimną krew i potrafi grać skutecznie, potrafi takimi, ja to nazywam czasami dyskretnymi interwencjami, które może nie są jakoś mega spektakularne, gasić pożar już na samym początku. No, fakt pozyskania jego pokazuje, jak czasami jeden dobry ruch transferowy może zmienić oblicze całego zespołu, tak to chyba trzeba ująć, bo przecież wiemy, jakie Wisła miała na początku sezonu problemy z grą obronną, co tam się wyprawiało, nie? Chociażby w tym już tutaj legendarnym meczu z Wisłą Płock. Więc no dobrze, że taki stoper do Wisły przyszedł. Tak jak Grzegorz mówi, reprezentacja Czech no sięga po piłkarzy z polskiej ligi, więc no to tylko pokazuje, że on jest w dobrej formie i gdzieś ta jego dobra forma jest również w jego ojczyźnie dostrzeżona.
No to nawet Wisła ma tradycję, jeżeli chodzi o powoływanie Czechów do kadry. Przecież Zdenek Ondraszek, o ile mnie pamięć nie myli, był jeszcze jako piłkarz Wisły powoływany do reprezentacji naszych południowych sąsiadów. Chciałbym, panowie, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jak zaprezentował się środek pola Wisły Kraków, no bo on też był dość eksperymentalny, patrząc przynajmniej po tych ostatnich meczach, Czuka, Kuwelić i Szot. Jak ci się to, Bartku, podobało?
No właśnie tutaj wracamy jakby do naszej dyskusji sprzed paru czy parunastu minut, że trochę to przypomina taki sport ekstremalny, z czym musi sobie radzić w tym momencie ten Skowronek, bo wiemy, jak newralgicznym miejscem na boisku jest druga linia. I popatrzmy sobie, wracając do poprzedniego sezonu, wyobraźmy sobie, że wypada w poprzednim sezonie dwóch gości, tak jak Basza, tak, czy Żukow z drugiej linii, no to przecież to by się nie miał prawa udać. Teraz no, było okej, okay, no, na miarę możliwości, szczególnie w pierwszej połowie Wisła potrafiła kontrolować ten mecz i takie miałem wrażenie, że Raków nie za bardzo wie, jak się do niej dobrać. No. To też był efekt tego, że druga linia funkcjonowała całkiem przyzwoicie. Trochę gorzej wyglądało to w drugiej połowie, ale też mówię, nie wieszałbym tak całkowicie psów na Wiśle, że żona zagrała jakoś mega fatalnie. No oczywiście zagrała trochę słabiej, ale też czasami gra się tak, jak rywal pozwala. O ile w pierwszej połowie bardzo niemrawy Tijanicz, który w myśl słów trenera patrzył na nią, pokazać Wiśle, jak bardzo się pomyliła. Lubimy czasami takie gierki przedmeczowe. To Cebula jednak rozruszał te ataki i myślę, że to napędziło. Wiemy, jak to jest czasami. Wyjdzie jedna sytuacja, druga, trzecia, zespół łapie wiatr w żagle i z tego to wynikało. Generalnie zarówno ten układ wcześniejszy się w niektórych meczach sprawdzał, a tu się okazało, że wchodzi właśnie Kuwelicz, wchodzi, przesunięty jest Szot, no Czuka był w tamtym wcześniejszej konfiguracji i jakoś to może funkcjonować. Jeżeli miałbym jakieś zastrzeżenia do Kuwelicza, to jednak o takie czasami bezsensowne faule, i to w okolicach pola karnego, gdzie wiadomo, że jest to mocna broń rywala. Mówię o bezsensowności tych fauli, bo jeżeli zawodnik jest odwrócony tyłem do bramki, to naprawdę no, nie trzeba go tak zdecydowanie ostro czasami atakować. Można go po prostu asekurować i wkroczyć do akcji w odpowiednim momencie, żeby na przykład wybić piłkę. A tak to jest czasami proszenie się o kłopoty i tak chyba ze dwie, trzy takie sytuacje, dwa, trzy takie faule zostały przez niego popełnione w tym meczu. Myślę, że ten Skowronek powinien mu na to zwrócić uwagę.
Jeśli chodzi o ocenę drugiej linii, to się w zasadzie no, zgadzam z tym, co Bartek mówił. No, pewnie, że wolałbym, żeby ta druga linia funkcjonowała w składzie z Baszą i z Żukowem, którzy są obydwaj w takiej naprawdę optymalnej formie, bo wtedy rzeczywiście można by było od tej drużyny
pomyśleć o czymś więcej.
Natomiast no tutaj mówię, no tragedii nie było, jakiejś w miarę poprawny występ każdego z tej trójki środka pola, także
pod warunkiem, że oczywiście teraz mówię pół żartem, pół serio, zapomnimy o tej kontrze z końcówki i rozegraniu przez Czuka, ale rozumiem, że już był zmęczony, a poza tym mgła też sprawiła, że nie widział, gdzie gra.
To prawda, jeżeli chodzi o warunki, które panowały w Bełchatowie, one były trudne, także dla tych, którzy musieli to spotkanie śledzić, to tak nawiasem mówiąc. Wrócił do wyjściowego składu Stefan Sawicz, piłkarz, po którym sobie sporo, takie miałem wrażenie, w Wiśle Kraków wszyscy obiecują. On miał momenty przed tym, jak wypadł, z jakich powodów to nie do końca wiadomo, natomiast wrócił do składu. I co pokazał, Bartku, jak już wrócił do tego składu?
No co pokazał? No pokazał to, co na początku sezonu, że znowu musi szukać formy. Był już na takiej rzeczywiście wznoszącej, już wydawało się, że tą formę złapał, że to będzie fajnie wyglądało, no ale później musiał pauzować z wiadomych przyczyn. I niestety ta przerwa sprawiła, że znowu musi tej formy szukać. Miejmy nadzieję, że szybko ją znajdzie, bo w meczu w Bełchatowie no, akurat ten zawodnik nie przekonał specjalnie.
No tak, ja nie mam do niego pretensji, bo się nie spodziewałem jakichś cudów po takiej przerwie. No, w sumie bardzo dobrze dla Wisły, że jest ten, że teraz jest ta przerwa na reprezentację, te 2 tygodnie wolnego. No, mam nadzieję, że powoli tam już ten koronawirus przetrzebił wszystkich piłkarzy i będzie, kto miał to przejść, to już przeszedł. I cała drużyna wróci do treningu. Przez 2 tygodnie można naprawdę solidnie popracować, solidnie odbudować formę tych piłkarzy, którzy mieli kwarantannę, którzy nie trenowali, zgrać ten zespół. No i po prostu no, przygotować na te ostatnie 5 spotkań, które no, zapowiadają się bardzo ciężko, bo to rywale bardzo mocni i o punkty nie będzie łatwo. Ale właśnie to jest teraz jak gdyby optymalny czas na to, żeby właśnie tą formę złapać, zbudować, skonsolidować zespół. No i wtedy się przekonamy, czy rzeczywiście, tak jak Bartek twierdzi, jest duży postęp w porównaniu z poprzednim sezonem, czy ten postęp będzie taki tylko trochę, no w zasadzie żaden, no bo w tamtym sezonie po 30 kolejkach, z tego co pamiętam, Wisła miała 31 punktów. Teraz, żeby osiągnąć ten wynik, musiałaby wygrać jeszcze no, 7 meczów. Zostało
zakładając, że pozostałe przegra.
Ale powiedzmy no, 7 meczów wygrać, no, jeszcze też tam jakieś ze 2-3 remisy dołożyć, żeby było niby lepiej. No zobaczymy, no, czy tą drużynę będzie na to stać. Żeby tak znacząco no, poprawić się w porównaniu z poprzednim sezonem. No. Wiadomo
porównanie
też,
z poprzednim sezonem wiemy, że był specyficzny. No, będzie
był specyficzny, no, ale, no. Ale gdy się ocenia drużynę, to na dłuższym no, dystansie. Na przynajmniej 30 kolejkach. Ja specjalnie nie widzę perspektyw na to, żeby Wisła osiągnęła dużo lepszą zdobycz punktową niż w zeszłym sezonie po 30 kolejkach. Natomiast to zobaczymy, czy tak się stanie. No jest jeszcze potem zima, jakieś okienko transferowe, może coś się tam wydarzy ciekawego. Także no mówię, no ja będę tą drużynę tak właściwie oceniał właśnie po tych 2 tygodniach od następnego meczu, bo zdaję sobie sprawę, że to, co działo się od meczu z Górnikiem Zabrze do teraz, to było dla trenera, dla piłkarzy po prostu takie zamieszanie i tu nie ma mądrego, który by wiedział, jak nad tym zapanować i zrobić wszystko maksymalnie dobrze. Po prostu jedna wielka improwizacja, która no patrząc na zdobycze punktowe w tym okresie, no wyszła Wiśle nie najgorzej.
Istnie no i
wreszcie się zgadzamy, bo też uważam, że naprawdę trudno tutaj w jakiś sposób krytykować mocno trenera. No, mówimy, no działa trochę w realiach sportu ekstremalnego i wyszedł obronną ręką, zwłaszcza jeżeli spojrzymy w jak trudnej sytuacji, żeby nie użyć tutaj mocniejszych słów, był po meczu z Wisłą Płock, a jednak no, trzeba oddać trenerowi Skowronkowi, że się obronił po tym fatalnym spotkaniu i wyprowadził drużynę z kryzysu. Mówię, tutaj do zachwytów jeszcze jest daleka, daleka droga i myślę, że w pojedynczych meczach może się nam zdarzy w tym sezonie. Całościowo myślę, że trzeba po prostu chłodnej oceny, że drużyna ma robić postęp, zająć lepsze miejsce o kilka, daj Boże, niż w poprzednim sezonie. I pracować w tym klubie na tym, żeby wyprowadzać go na trochę spokojniejsze wody na wielu płaszczyznach.
8 punktów w 5 spotkaniach, jeżeli chodzi o ostatnie rezultaty Wisły. A co do tego, co się dzieje, tego covidowego rollercoasteru, to bardzo ciekawe słowa powiedział Pep Guardiola, który stwierdził, że teraz właściwie nie ma zawodu trenera, jest zawód zarządcy piłkarzami.
Kryzysem. Ja bym powiedział nawet, że zarządcy kryzysem.
Bo tak niestety teraz wyglądają realia pracy dla szkoleniowców w całej Europie, a może i na świecie. Panowie, zamykając temat meczu z Rakowem Częstochowa, chciałem was jeszcze spytać, czy Fatosz Becziraj powinien być drugim napastnikiem Wisły Kraków, takim pierwszym wpuszczanym z ławki, czy jednak powinien być to Aleksander Buksa i czy fakt, że on dostał tylko minutę przeciwko Rakowowi, to nie jest lekka przesada, Grzegorz?
Różne są opinie na ten temat. No nie zapominajmy, że Olek Buksa też miał jakąś tam przerwę w treningach, chociaż ona chyba nie była spowodowana koronawirusem, ale była tam jakaś kwarantanna po pobycie na kadrze juniorskiej. Nie wiem, no Olek Buksa w tym sezonie no, nie dostaje za dużo szans, ale też nie dostarcza też jakichś argumentów wielkich, żeby mocno na niego stawiać. No Becziraj też swoje słowa krytyki zebrał. Do tej pory też nie pokazał nic wielkiego, no, niczym nie zachwycił. No wiadomo, serce każdego kibica mówi, że stawiajmy na swojego piłkarza młodego, który może się rozwinąć i przede wszystkim na którym klub będzie mógł zarobić tyle, żeby wygrzebać się z kłopotów finansowych. Natomiast no, trener też ogląda mecz, widzi jaka jest sytuacja, wie w jakiej dyspozycji fizycznej na przykład jest Buksa, czego my do końca nie wiemy i po prostu podejmuje decyzję. No wiadomo, że z Rakowem mecze są takie twarde, fizyczne. Drużyna w drugiej połowie nie była jakoś po prostu, ta drużyna nie miała już tego swojego rytmu gry. Trzeba się było nastawić na jakąś taką fizyczną walkę i widocznie trener uznał, że te atuty, które ma Becziraj, bardziej przydatne dla drużyny niż Olka Buksy, który no mógłby mieć problemy z przebijaniem przez tą obronę Rakowa i dlatego podjął taką decyzję. No ja generalnie zawsze będę na tym, żeby postawić na młodego, zdolnego Polaka nadzieję klubu. Natomiast też trochę rozumiem trenera, że akurat na ten mecz w tym momencie no może chciał bardziej doświadczonego zawodnika i przede wszystkim takiego mocniejszego fizycznie, który coś tam się poprzypycha. No i ten Becziraj w sumie no tam to nie był jakiś taki do końca bezbarwny występ. No miał tam jedną udaną akcję, raz się mógł lepiej zachować, raz tam dograł dobrze piłkę przed pole karne, mogła być z tego bramka, więc też nie wieszałbym tak już psów na nim całkowicie. Ten mecz.
Ja bym nie wieszał, zagrał przeciętnie, aczkolwiek no, spodziewałbym się jednak od zawodnika, który coś tam w życiu widział, coś tam pograł, żeby po paru miesiącach już był w jakiejś takiej dyspozycji przynajmniej no lepszej niż obecnie, tak bym to ujął. No. Oczywiście znowu wracamy do dyskusji o sporcie ekstremalnym, który uprawiamy i znowu musimy troszeczkę go łagodniej potraktować, bo też miał przerwę w treningach, więc też trzeba mu znowu dać czas na dojście do pełnej siły fizycznych. A mówiąc trochę bardziej poważnie, no nie, tak wolałbym, żeby Olek Buksa grał w takim meczu, no, żeby zbierał te minuty. Nawet jeżeli mielibyśmy się kolejny raz przekonać, że nie jest może w najwyższej formie, że ciągle się musi uczyć, no to myślę, że tak perspektywicznie dla klubu w takiej szerszej perspektywie byłoby to po prostu korzystniejsze. Gdyby te 45 minut zagrał w tym meczu Olek Buksa. No ale to jest tylko pojedynczy mecz. Może rzeczywiście jest tak, że trener widzi coś więcej na treningach, może nie mamy wszystkich danych. Natomiast no, oczywiście coś tam się, że tak powiem, zablokowało. Tak? Olek ostatnio grał zdecydowanie mniej niż wcześniej. Trochę z przyczyn zdrowotnych, trochę pewnie z innych. Zobaczymy, co nam pokażą następne spotkania.
Po przerwie na reprezentację Wisła jedzie do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą Poznań, więc króciutko chciałbym was zapytać o to spotkanie, bowiem ono wcale nie będzie łatwe. Jak się ogląda mecze Warty, to jest drużyna, która imponuje tym charakterem, mi się ten charakter kojarzy z drużyną Macieja Stolarczyka, która nazywana była drużyną z charakterem. Tam jest oczywiście znacznie mniej jakości niż w tej Wiśle pierwszego sezonu Macieja Stolarczyka, ale zasada, by walczyć do samego końca, jest ta sama. Ostatnio warciarze, mimo gry w dziesiątkę przez godzinę, potrafili pokonać Stal Mielec, Bartku.
Tak, ale to pokazuje, powiem w ten sposób, no, porównując mecz Stali z Wartą, Wisły z Rakowem i mecz od kolejki, tak, czyli Lecha z Legią, powiedziałbym w ten sposób. Mecz Stali z Wartą, może to brutalnie zabrzmi, dla mnie był na poziomie pierwszoligowym rozgrywany. Mecz Wisły z Rakowem to był taki solidny ligowy, ekstraklasowy poziom, po dwie poukładane drużyny. No i półkę znowu wyżej poziom meczu Lecha z Legią. Tak bym to ujął. To, o czym moim zdaniem Wisła nie może pomyśleć przed tym meczem, to nie może trener Skowrony dopuścić do takiego myślenia, że skoro wygrało się łatwo z jednym Beniaminkiem, wygrało się trochę może trudniej, ale jednak wysoko i do zera z drugim Beniaminkiem, to tak samo pójdzie gładko w Grodzisku Wielkopolskim. Jeżeli się uda nie dopuścić do takiego myślenia i Wisła pojedzie i zagra konsekwentnie swoją piłkę, to uważam, że jest faworytem tego spotkania i powinna sobie poradzić z Wartą. Choć wcale nie sądzę, żeby to było dla Wisły takie łatwe spotkanie, spacerek. Tak pół żartem, pół serio, fajnie by było nawiązać do czasami do meczów, które Wisła kiedyś przed laty grała w Grodzisku, a potrafiła tam postrzelać i to mocno.
Warta poza meczem z Legią to w każdym swoim występie sprawiała ogromne problemy rywalom, nikt nie miał z nią łatwo. Legia pokazała trochę, jak należy z tą Wartą grać. No, wystarczy, że złapała trochę płynności, grze, szybkości, parę akcji na jeden kontakt, takiego przyspieszenia. No i ta dobrze zorganizowana obrona Warty nagle okazała się kompletnie nieszczelna i można ją wyprowadzić w pole, bo to też nie są wybitni piłkarze. Grają oczywiście na ogromnej ambicji, na dyscyplinie taktycznej, ale gdy się naprawdę na tą defensywę, gdy ta defensywa skonfrontuje się z jakąś lepszą jakością piłkarską, jaką wtedy zademonstrowała Legia, to ona po prostu pęka w szwach. No i jeśli Wisłę będzie stać na to, żeby zrobić kilka takich akcji, właśnie jak zrobiła Legia, ustawić sobie mecz w miarę szybko, no to może być rzeczywiście tak, jak mówi Bartek, że to spotkanie wygra, natomiast może być tak, że będzie nieporadność w ataku, brak dokładności, jakieś takie ślamazarne tempo rozgrywania akcji i wtedy z tą Wartą będzie naprawdę ciężko, bo to będzie taki mecz tu szarpany i Warta generalnie, jeśli chodzi o ofensywę, nie jest może jakoś błyskotliwa, strzela te bramki po stałych fragmentach gry, po jakichś tam kontratakach, no ale też trzeba będzie na to bardzo uważać i myślę, że to dla Wisły jest generalnie najważniejszy mecz w tym do końca roku. Bo mimo wszystko z porażek z Legią czy z Lechem, które zostaną, to jakoś będzie można zespół rozgrzeszyć, nawet z porażki z Krakowią w derbach, bo to też nie będzie Wisła faworytem tego meczu. Natomiast te mecze, które zostały, czyli Warta i Zagłębie Lubin u siebie, to są takie mecze, w których trzeba zdobyć punkty, bo żeby mieć tych 16 chociażby punktów na koniec roku.
Tak, żeby przed tym maratonem...
Połowę potrzebnych do utrzymania, bo tak się szacuje, że 32 to na pewno wystarczą, 31, 32. No to trzeba by wygrać te mecze, dwa z Wartą i z Zagłębiem Lubin. No. A co się tak zrobi w meczach z meczach z Lechem i Krakowią, to by był jakiś tam bonus ponad to.
tak jak pozwoliły złapać taki oddech w tabeli psychologiczny, taki piłkarski, te dwa mecze ze Stalą Mielec i z Podbeskidziem, te dwa zwycięstwa, to tak samo tu się zgadzam z Grzegorzem, trzeba popatrzeć na te dwa najbliższe spotkania, czyli z Wartą i Zagłębiem. No, wierzę w to, że Wisła wreszcie zagra, już wybiegając troszkę dalej do meczu z Miedziowymi, skutecznie na swoim stadionie i wreszcie wygra, bo to nawet z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że no trudno mi sobie wyobrazić, że czwarty mecz polegnie na swoim stadionie w tym sezonie z pięciu wtedy rozegranych. Z Beniaminkiem, no mówię, trzeba podejść do meczu bardzo poważnie, potraktować rywala bardzo poważnie i zagrać swoją piłkę i wtedy będzie większe prawdopodobieństwo, że po prostu jakoś zwycięży. A jeżeli by były punkty w tych dwóch najbliższych meczach, to co jest realne, to będzie można łatwiej, myślę, też takiego pozycji w tabeli, psychologicznie podejść do tych bardzo ciężkich meczów, jakie czekają Wisłę w grudniu, czyli Krakowi, Legii i Lecha. Pewnie Wisła ich wszystkich nie wygra, jak to tak trochę na wesoło powiedział mi Mateusz Lidz, że mocne 9 punktów w grudniu i mamy fajne święta, tak to ujął. Myślę, że aż takiego optymistycznego scenariusza przed Wisłą bym nie pisał, aczkolwiek też nie pisałbym jakiegoś dramatycznego. Nie chce mi się wierzyć, żeby Wisła wszystkie trzy mecze przegrała. Myślę, że przynajmniej w jednym z nich sprawi jakąś niespodziankę.
Po bardzo burzliwym początku, znacznie bardziej koncyliacyjni na koniec tego programu moi goście, którymi byli dzisiaj. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dziękuję bardzo.
I Bartosz Karcz, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska.
Można powiedzieć, po burzy słońce wyszło za chmur. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Ja również wam, panowie, bardzo dziękuję. Kłaniam się państwu nisko. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.